Chciałabym porozmawiać o zdrowych nawykach. Podpytać jako fachowca, co byś doradzała naszym obserwującym. Jesteśmy w trakcie wyzwania bulionowego. Ja swój bulionik już prawie wypiłam. Tutaj widać, że już go nie ma. Słuchaj, piję codziennie, a teraz po świętach przez parę dni będę piła tylko buliony. Dzisiaj pewnie jeszcze nie, ale już jutro będę mogła pić tylko buliony, bo się uważam, że do tego się należy przygotować. I to jest mój sposób na odtrucie organizmu. Wczoraj też miałam webinar na ten temat, mówiłam też, co pić, jakie zioła. No i chciałam od ciebie, fachowca, jakąś poradę też usłyszeć dla siebie. Po tych świętach, gdzie rzeczywiście tego jedzenia było po prostu dużo, no i dużo słodyczy. Co ty byś radziła?
To, co powiedziałaś, to jest super pomysł, że masz w planie przejść na same buliony, no bo to jest taki element postu. To jest oczyszczanie dla organizmu i to jest też taka rzecz, którą warto zrobić dla swojego organizmu. To jest między innymi, tak jak my robimy sobie coś takiego jak intermittent fasting, czyli post przerywany, czyli jemy na przykład po kierunku 8-godzinnym, a 16 godzin nie jemy. I to jest też świetny pomysł na to, żeby oczyszczać jelita, na to, żeby regenerować śluzówkę naszego przewodu pokarmowego, bo tutaj badania wyraźnie pokazują, że te przerwy między posiłkami 4 godziny to są za mało. No to jest za mało, żeby nam się ponaprawiało, a ponaprawiać się ma co w organizmie, bo i pewnie ty to też potwierdzisz, będę chciała, żebyś zaraz o tym powiedziała z medycyny chińskiej, czy jest tak, że my potrzebujemy okresowo robić przerwy od pożywienia krótsze lub dłuższe. Wiemy o tym, że dla naszego układu pokarmowego, żeby się remineralizowało szkliwo, czyli naprawiały nam się zęby, ale również, żeby wymieniały się komórki układu pokarmowego i regenerowały, naprawiały kosmyki jelitowe, potrzebne są przerwy między posiłkami. No i kolejna rzecz, dla tak zwanych kompleksów mioelektrycznych. Kompleksy mioelektryczne to jest wtedy, kiedy są te ruchy perystaltyczne jelit i masy kałowe przesuwane są w dół. Żeby to dobrze działało, to również potrzebna jest przerwa między posiłkami. I to jest właśnie bardzo ważna rzecz, żeby te przerwy były tak 6, 8 godzin, no 8 może dużo, ale 6 godzin, nie 4. Ja wiem, że my w takiej typowej dietetyce mamy podejście często, a mało. I dziewczyny właśnie boją się, że przytyją, to może się też zadziać po świętach, czyli no to tak zwane obżarstwo. To myślimy teraz nie za dużo, żeby było tak delikatnie. No i tu się pojawia problem, bo jemy często i mało, a to powoduje spustoszenie w naszym przewodzie pokarmowym. I być może osoby, które są absolutnie zdrowe, nic im nie będzie, no ale każdy z nas, im jest starszy, tym ma więcej stanów zapalnych. Żeby te stany zapalne wygaszać, wyciszać, regenerować, naprawiać, dodawać organizmowi siły właśnie do takiej samonaprawy, potrzeba przede wszystkim wydłużyć te przerwy między posiłkami, czyli nie 4 godziny, a na przykład 6 godzin. No i kolejna kwestia to jest ten intermittent fasting, czyli ta dłuższa przerwa nocna, gdzie organizm może uruchomić autofagię, gdzie zużyte komórki zostają wymienione na nowe. Mówi się nawet, że podczas postów, ale też właśnie niedoborów kalorycznych, czyli jak przejdziesz właśnie na zupy i nie będziesz jadła nic innego przez jakiś czas, no to siłą rzeczy tych kalorii będzie dostarczanych mniej, co spowoduje, że organizm uruchomi autonaprawę. No i właśnie teraz chciałabym, żebyś ty powiedziała, czy w medycynie chińskiej też coś takiego funkcjonuje.
Jest oczyszczanie, ale oczyszczanie w medycynie chińskiej zawsze jest związane z gotowanymi potrawami, ze zdrowymi tłuszczami i często rezygnuje się nawet z mięsa wtedy, czyli je się na przykład warzywa duszone, gotowane i na końcu jakiś tłuszcz roślinny. Ja uważam, że głodówki czasowe i takie czterodniowe na przykład są okej. Okay. No i zawsze też powtarzam, że jestem specjalistą, ale bardzo nieortodoksyjnym, tylko nowoczesnym. Mnie interesują badania, wiesz, kliniczne, mnie interesują efekty tych badań i to, co robi to z ludźmi. Ja sama osobiście robiłam głodówki, najdłużej nie jadłam 12 dni, zupełnie nic, byłam na samej wodzie. No i oczywiście nie, no mogę to powiedzieć wprost, nigdy nie czułam się tak dobrze jak wtedy, jeżeli chodzi o bystrość umysłu, o jakość stolca, później i tak dalej. Ale bardzo ważna kwestia, i zawsze to powtarzam, wyjście z głodówki to jest najważniejsza kwestia, tak? Czyli wejście może być nieprzyjemne, im bardziej mamy zatrute ciała. Często jak ludzie przechodzą na same zupy u nas i jedli dużo cukru, wiesz, dużo kofeiny, alkohol i przechodzą na bezglutenowe, bezcukrowe, bezlaktozowe zupy, czyli jest niedobór kaloryczny i jest też zmiana taka, że nie ma cukru, to się czują po prostu fatalnie, jakby mieli grypę. Niektórzy nawet mają mdłości. No i to trzeba przetrwać. Oczywiście to nie jest u wszystkich. Można to zrobić mądrze, bardzo łagodnie. Najlepiej wybrać weekend, kiedy nie pracujemy, czyli wolny czas. No i później, jeżeli już zdecydujemy przejść na to taki, wiesz, konkretny post, no to trzeba z niego umiejętnie wyjść, nie rzucać się na jedzenie. I to jest kluczowe, żeby nie zrobić sobie krzywdy, dlatego że wtedy się uwalniają różne hormony, różne substancje w naszym ciele. Spływa do żołądka, no i możemy osłabnąć, więc naprawdę to jest bardzo ważne, żeby umiejętnie wyjść. Tyle ode mnie, no medycyna chińska nie jest skłonna, nie jest fanem głodówek. Są takie schorzenia i takie dysharmonie w ciele, w których głodówki nie są polecane.
No i tutaj warto podkreślić, że to co powiedziałaś głodówki, bo ty powiedziałaś o długiej głodówce, ale jak mówi się post przerywany, to tak naprawdę nie jest to taka do końca głodówka dla organizmu, tak? Możemy mówić o tym, że to jest po prostu przerwa od jedzenia, która trwa od 12 do 16 godzin, która ma sprawić, że organizm łapie jakby siły do samonaprawy. To się często pojawia na przykład, kiedy jesteśmy przeziębieni, chorzy, nasz organizm naturalnie po prostu nie chce jedzenia, trochę w siebie wciskamy. I wtedy oczywiście fajne są te zupy. Pamiętamy też z takich dawniejszych czasów, jak pyrkał sobie rosołek, bulionik na kuchence i to było zawsze na czas choroby z taką dużą ilością tłuszczu pływającego, z takim kożuchem. Mówiło się wtedy tłuszcz gęsi, tłuszcz kurzy, że to jest dla naszego zdrowia, dla dodania sił dla organizmu, bo my mamy tam esencję składników odżywczych w małej ilości, tak? Czyli my nie musimy dużo wysiłku włożyć w trawienie. My po prostu to wypijamy w kubku i dostarczamy, że tak powiem, płynne złoto. Tam mamy składniki odżywcze, mineralne, tłuszcz, które są potrzebne dla naszego organizmu. No i tutaj jest ciekawe, bo badania też pokazują ewidentnie, że picie regularnie rosołów będzie wpływało korzystnie na poprawę naszej odporności, na wzmocnienie śluzówki, a picie bulionów kolagenowych, bo tu trzeba powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju różnica, bo buliony kolagenowe to są takie, w których nastąpiło gotowanie mięsa ze skórkami, z chrząstkami, z kośćmi i tam będziemy mieć zdecydowanie więcej kolagenu, to tutaj akurat jeżeli chodzi o kolagen, badania pokazują, że te 10 do 20 gramów kolagenu na dobę świetnie wpływa na regenerację naszych stawów, kości, szkliwa, uszczelnianie jelit. No i wiadomo, no jak już jesteśmy takimi dojrzałymi kobietkami, jak ty i ja, to te struktury kolagenowe w naszym organizmie nieco się rozluźniają, ten kolagen ulega destrukcji i mówi się, że działa wtedy siła grawitacji. Więc dostarczanie regularnie kolagenu do naszego organizmu, powiedziałabym, i ja też taką rolkę zrobiłam u siebie na profilu. Trzy najważniejsze suplementy dla kobiet dojrzałych. Ta rolka okazała się hitem, bo kobiety naprawdę widzę, że są bardzo zainteresowane tym. I paradoksalnie nie jest to witamina C, nie jest to witamina D. Oczywiście one są ważne, ale my możemy wyjść na słońce, możemy jeść na przykład owoce, warzywa, dostarczamy tą witaminę C, ale są takie składniki, których my dla zdrowia nie jesteśmy w stanie dostarczyć, że tak powiem, wystawiając się na działanie promieni słonecznych, tak? A jest tym właśnie kolagen. I to jest coś, co uważam, że kobiety po 35 roku życia powinny absolutnie zwrócić uwagę na to, żeby tego kolagenu było dość dużo w diecie. Skąd go mamy? No możemy suplementować kolagen, ale to najczęściej dość droga jest, może powiedziałabym inwestycja, ale inwestycja we własne zdrowie zawsze się po prostu opłaca. Więc możemy suplementować, możemy pić buliony kolagenowe, które przecież mają tego kolagenu bardzo dużo i myśmy te buliony badały na zawartość kolagenu. Właśnie chodziło o to, żeby to była zupa, rosół i kolagen w jednym, czyli w jednym słoiku mamy co najmniej dwa bardzo, bardzo odżywcze składniki. Do tego bardzo istotny składnik w diecie kobiet po 35 roku życia, oczywiście mężczyzn też, ale tutaj bardziej za kobiety się wypowiadam, bo widzę, że one się mocno tym tematem interesują, to jest białko. I na to też rzadko zwracamy uwagę, bo no dzisiaj telewizja nam mówi, że my się przebiałkowujemy, więc no taki paradoks trochę, że tego białka unikamy, a przecież białko to ciało odpornościowe, enzymy, procesy myślowe, naprawa naszych struktur. No bez białka nie ma regeneracji. I o tym się często mówi, że w chorobach, na przykład takich już ciężkich chorobach nowotworowych, właśnie dochodzi do uszkodzenia naszych tkanek ze względu właśnie na niedobór białka, bo organizm nie ma możliwości regeneracji z węglowodanów, właśnie z tych słodyczy, z makaronów, z ryżu, z kasz, nie zregenerujemy tkanki. My dostarczamy energię, ale nie zregenerujemy tkanki, ponieważ węglowodany nie zamienią się w białka, a białko może się zamienić w węglowodany, ponieważ część białek jest po prostu glikolityczna, czyli taka zamieniająca się w energię. Odwrotnie to nie może zadziałać. No i trzecia ważna rzecz to jest kreatyna, bardzo niedoceniany składnik. I no i kreatynę znowu można suplementować, ale też trzeba podkreślić, że kreatyna jest w mięsie. Więc pijąc takie buliony, myśmy akurat nie oznaczały na zawartość kreatyny, ale w tych bulionach również mamy kreatynę. I to, co jest ważne, kreatyna nie tylko wpływa na poprawę regeneracji, ale ona jest paliwem dla naszych mitochondriów. Ona dostarcza nam energię, ale badania też pokazują, że wpływa bardzo, bardzo korzystnie na funkcje kognitywne, czyli wpływa na naszą pamięć, koncentrację, na jakość myślenia.
No, powiem tak, efekty treningów, jeżeli się dźwiga ciężary przy kreatynie i bez, to jest tak jak, no nie wiem, ślęża i Mount Everest, bardzo, bardzo...
Tak. Ale to właściwie te trzy składniki, wiesz, na to wpływają. Jeżeli my na co dzień, no bo powiedziałabym tak, oczywiście nie chcę, żeby tutaj jakaś kobieta poczuła się obrażona w tej kwestii. Generalnie mówi się, że kobieta to jest słaba płeć, tak? No i jakby mamy dość dużo tych programów granych, więc my też trochę unikamy takiej aktywności. Czasami jest tak, że my leżymy, że my jesteśmy takimi opiekunkami ogniska domowego i nie myślimy o tym, że my musimy kształtować nasze ciało, że mięśnie, i to jest jeden z elementów, bo mówimy dzisiaj o dbałości, o zdrowych nawykach, że mięśnie to jest jakby taki szkielet, to jest coś, co wypełnia, nie, strukturę. My możemy wypchnąć naszą skórę tkanką tłuszczową, a ja możemy ją mięśniami wypchnąć. I mówicie czasami, że kobiety tam po 40 dobrze, żeby nie chudły, bo im wszystko będzie wisiało. No właśnie, ale żeby nie wisiało, to dobrze by było zrobić podporę w postaci mięśni. I tu mamy dodatkową korzyść, bo mięśnie, oprócz tego, że stanowią podporę, to mięsień jednocześnie jest dobrze ukrwiony. Mięsień sprawia, że skóra staje się bardziej jędrna, bo to wszystko jest bardziej ukrwione. Jak ćwiczysz, to jest wszystko bardziej ukrwione. Tkanka tłuszczowa, no ona raczej nie, jak się tam kamerą termowizyjną sprawdza, to tkanka tłuszczowa często jest zimna. Osoby też, które mają nadmiar tkanki tłuszczowej w dotyku, są po prostu też zimne, bo no, tam się nic nie zadziewa, tam często tylko po prostu stan zapalny się rozgrywa.
Z punktu widzenia medycyny chińskiej, Iwonka, to jest śluz, tak? My mówimy, że w 90% to jest oczywiście płyn, ale też, czyli woda i śluz. Dużo się na ten temat mówi w medycynie chińskiej. Ja planuję zrobić taki cały webinar, kiedyś miałam super live na temat śluzu, bo my mówimy nawet, że on zagraża życiu i dostaje do naczyń krwionośnych. Jest taki tak zwany też śluz niematerialny, niewidoczny w postaci kataru czy spływającej flegmy, tylko właśnie ten w naczyniach, no to powoduje udary ostatecznie i takie choroby sercowe. Natomiast to co dotykamy, ta pomarańczowa skórka, to co mówisz, te zimne dupki, czyli gdzieś tam jest tak, ta pupa większa i od razu jest chłodna, to jest dokładnie śluz, a i, no i nie dopływa tam krew w takich ilościach, jak powinna do skóry, więc super, że o tym mówisz, to bardzo ważna informacja.
No właśnie, więc to jest ten zdrowy nawyk, że powinniśmy być aktywne fizycznie, ale jeszcze do tej aktywności za chwilę wrócę. Tyle, że wiesz, część kobiet unika tej aktywności, bo nie ma siły, bo boli, bo strzyka, bo pójdę na siłownię, to mnie będzie boleć kręgosłup, to. My mamy mnóstwo wymówek. No i właśnie tutaj wchodzi to białko, kreatyna, kolagen. Jeżeli one są regularnie przyjmowane, a to wszystko mamy również w bulionach, to również mamy w mięsie. I no to trzeba jakby wprost powiedzieć. Ja wiem, że część osób będzie się super czuła na dietach wegetariańskich, ale podejrzewam, że tylko przez jakiś czas, im jesteśmy starsze, tym mamy większe potrzeby na kolagen i na białko i tym bardziej musimy zwrócić uwagę na to, żeby dostarczyć te składniki. Możemy je oczywiście dostarczyć w postaci suplementów, no ale przecież nie o to chodzi. Ja zawsze uważam, że po to jemy, żeby odżywiać nasz organizm. I teraz, jeżeli dostarczasz te składniki, to ta aktywność sprawia ci jeszcze więcej przyjemności. Ona jest łatwiejsza, ona jest bardziej efektywna i dużo szybciej widzisz efekty, bo ty ćwicząc widzisz, że to ciało staje się jędrne. Osoby, które cierpią na insulinooporność, to są często takie osoby, które właśnie nadużywają tych węglowodanów, które preferują węglowodany nad produkty takie białkowo-tłuszczowe. To te osoby mówią, że nie mają żadnych efektów w postaci treningu. Czyli idą na trening, ćwiczą, a to ciało dalej jest takie galaretowate. Dlatego, że insulina zaburza nam gospodarkę hormonalną w organizmie. Zaburza nam proces spalania tkanki tłuszczowej. Ona sprawia, że my jesteśmy jakby w okresie tylko odkładania. No bo i stąd właśnie też te przerwy długie między posiłkami. W momencie, kiedy insulina jest na wysokim poziomie, to nasz organizm myśli, że to jest czas odkładania do spiżarni. My w momencie, kiedy jemy rzadziej, to ta insulina nam spada, włącza się glukagon, zaczynamy czerpać z magazynu, bo wiele osób mówi, że je po to, żeby było na tak zwane chude czasy, no ale te chude czasy u większości osób nie następują, bo jakby stale jemy, tak? No i to właśnie do tych zdrowych nawyków należy. Prawidłowe odżywianie, jedzenie tak co 4, co 6 godzin, żeby tę przerwę wydłużyć, to jest bardzo fajny nawyk. Unikanie jedzenia w nocy, czyli na przykład od godziny 18 najlepiej nie jeść, żeby nasz organizm mógł się oczyścić, ponieważ kalorie najlepiej się spala wtedy, kiedy świeci słońce. Okazuje się, że organizm najlepiej dysponuje nimi, ponieważ my jesteśmy naturalnie zsynchronizowani z rytmem światła słonecznego. No i ta aktywność, o której zaczęłam mówić, w przypadku aktywności fizycznej, powiedziałabym, że mamy takie dwa elementy, które każdy powinien mieć wdrożone. Po pierwsze, 10 tysięcy kroków codziennie. Ty miałaś kiedyś takie wyzwanie, tak, że się chodziło, pamiętam, to było fajne, bo dziewczyny dupki ruszyły swoje i wtedy robiłyście live'y podczas tego chodzenia.
Ruszamy dupkę, tak jest, tak.
I to właśnie powinno być. Powinniśmy codziennie wykonać 10 tysięcy kroków, ale nie chodzi mi o te 10 tysięcy kroków takie, że my je wykonamy, bo mamy taką pracę, że dużo się tam nabiegamy. Kobiety też tak często mówią, a ja mam tyle się nabiegam w pracy, że później to już chcę leżeć. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że my potrzebujemy słońca, przyrody, ciepła, zimna. Czyli powinniśmy wyprowadzić nasze 4 litery na spacer, najlepiej w jakieś miejsce, gdzie jest przyroda. To może być park, to może być łąka, to może być las. Nawet jeżeli w tygodniu nam się nie udaje, to chociaż na weekend wyjeżdżajmy w takie miejsca, bo człowiek potrzebuje tej przyrody. Przyroda dla nas działa bardzo łagodząco, bardzo kojąco, obniża poziom kortyzolu. My żyjemy w przewlekłym stresie i my potrzebujemy takiego balsamu na naszą duszę w postaci właśnie tej przyrody. No i drugi filar taki aktywności fizycznej, to jest trening siłowy, który uważam, że jest obowiązkowy po 35 roku życia, bo właśnie on warunkuje tam tą elastyczność, sprężystość, dobre ukrwienie, siłę i to, że my jak coś podnosimy, jak coś dźwigamy, to nie robimy tego ze stawów. No wyobraź sobie, że masz słabe mięśnie ud i schylasz się po coś ciężkiego. To czy zrobisz to w przysiadzie? Nie zrobisz, bo jak już zrobiłeś przysiad, to się nie dźwigniesz, tak? Bo te mięśnie są za słabe. I właśnie po to też potrzebne nam są silne mięśnie, żeby oszczędzać nasze stawy, żeby nam nic na przykład w krzyżu nie łupło, albo żebyśmy sobie nie powykręcały kolan, nadgarstków, kiedy na przykład raz na rok wybierzemy się na narty.
Słuchaj, tu Ania napisała, że super wyzwanie, wygrałam. Chyba mieliśmy wtedy nagrodę, tygodniowy detoks zupowy i właśnie Ania wygrała zupę. Kochani, na wszystkie pytania zaraz odpowiemy. Ja je widzę, więc na pewno dopytam Iwonkę, też dodam od siebie parę kwestii, bo były super pytania, więc zostańcie z nami. Wiesz co, to może zaczniemy też troszkę odpowiadać, tylko jeszcze bym tak sobie pomyślała, powiedziała o tym ruchu. Ja mogę powiedzieć od siebie, dla mnie najważniejsze dwie kwestie. Muszę 2-3 razy w tygodniu iść na siłownię, tylko ja nie chodzę na siłownię, tylko chodzę na treningi personalne. Dlatego, że jestem bardzo, bardzo sprawna jeszcze. Mam taki plan, że za rok to już będę super sprawna. No i żeby uniknąć ewentualnych ryzyka kontuzji, wolę to robić z trenerem, ponieważ bardzo potrzebuję swojego ciała sprawnego. Jestem bardzo, bardzo aktywna, dużo pracuję. Nie mogę sobie pozwolić na przerwy. I myślę, że taki pomysł, żeby nauczyć się pewnych ruchów jednak z trenerem, jednak z kimś, kto na nas popatrzy, jest bardzo dobrym pomysłem. Ja wiem, że Iwonka byłaś trenerem personalnym, byłaś trenerem. Tak. Biznesu. więc u ciebie ten problem nie istnieje, bo ty wiesz, jak swoim ciałem poruszać. Ja podobno też jestem całkiem niezła, bo kiedyś tańczyłam wyczynowo, tańce latynoamerykańskie, w związku z tym też mam to ciało takie, że łatwo się uczę i zapamiętuję, no ale wolę nie ryzykować, więc trenuję z trenerem. No i mam, słuchajcie, taką poradę dla dziewczyn, które są taki rozmiar plus. Ja noszę 38-40, no i chyba zawsze no do śmierci będę miała okrągłą buzię, co jest dla mnie ok, a tutaj jeżeli chodzi o ciało, to mam w planie jeszcze schudnąć i robię to bardzo metodycznie, to znaczy z głową, rozsądnie, no właśnie po to, żeby wypełnić ciało mięśniami, a nie żeby mi coś obwisło, no bo nie planuję operacji piersi, a chciałam jednak zachować kształt i do późnej starości, więc... No powiem tak, ostatnio wysłałam, mamy czat rodzinny, wysłałam taki filmik wnuka z dziadkiem. Wnuk jest trenerem, dziadek ma 80 lat, ten pan, słuchajcie, biega za prawnukami, za piłką. Jak był rozebrany, bo też trenuje, wyglądał jak 50-parolatek, ale wysportowany 50-parolatek, a nie 80-latek. I to jest mój cel. Ja chcę być bardzo sprawną, bardzo silną, taką babcią, która nie kuleje, nie chodzi ledwo, tylko właśnie taka z energią. I to jest decyzja i wybór, moi drodzy, więc po prostu możemy to zrobić i tylko wybierzcie sobie kogoś, od kogo się uczycie tych rzeczy. Tu macie taką osobę jak Iwona, możecie też mnie podglądać w tym procesie. No dobra, Iwonka, to co, odpowiemy na parę pytań, bo...
Jeszcze powiem o dwóch bardzo ważnych nawykach związanych ze zdrowiem, żeby nam to nie umknęło i już bierzemy się za odpowiedź. Zadanie pytań, powiedziałabym tak jeszcze, jeżeli miałabym dwa wskazać, to sen. To jest absolutnie rzecz, która nam żadna tabletka nie zastąpi. Ja wiem, że my dzisiaj możemy kupić sobie tabletki z melatoniną, ale nam nic snu nie zastąpi. To jest jedyna szansa na regenerację naszego organizmu. I dobrze, jeżeli śpimy około 7-8 godzin, nasz organizm sam będzie nam podpowiadał. Osoby, które mają większą ekspozycję na światło słoneczne, na przyrodę, często potrzebują mniej snu niż osoby, które tego światła słonecznego nie mają tak dużo. Bądź też, jeżeli mamy stany zapalne, to również nasz organizm będzie nam podpowiadał, że potrzebujemy więcej spać. I ten sen najlepiej, jeżeli będzie trwać od 22-23, no do rana, dopóki się nie obudzimy. No tutaj jest wiele metod poprawiania snu, ale też no dzisiaj na wszystko nie mamy czasu. Chcę podkreślić, że sen jest kluczowy i te wszystkie motywacyjne teksty wyśpisz się w trumnie albo wyśpisz się po śmierci, sen jest dla słabych, one bardzo są krzywdzące dla nas, bo sen jest elementem naszego życia, regeneracji i jest nierozerwalnie związany ze zdrowiem naszego ciała, ale również ducha, bo okazuje się, że osoby, które się wysypiają, mają lepsze myśli, łatwiej im się rozwiązuje problemy, są mniej takie reaktywne, mniej się denerwują na różne sytuacje, które w życiu ich dotykają. I ta druga rzecz, która jest związana również ze zdrowiem, zdrowymi nawykami, uważaj, czym karmisz swój mózg. Na to mało kto zwraca uwagę. My często przebywamy z ludźmi, których nie lubimy, które działają na nas toksycznie, bo mówimy, że no dobra, to tam se posłucham, co tam mówi. Mamy taką tendencję do oglądania ludzi w social mediach, którzy nas denerwują. Tak, wiemy o tym, nie? Że ktoś ogląda rolki, pisze, że ty jesteś głupia, delikatnie mówiąc, denerwujesz mnie, ale dalej ktoś cię ogląda, tak, i się nakręca. Oglądanie jakichś tematów politycznych, gdzie my nie mamy na większość rzeczy wpływu i się tym niestety tylko karmimy. Często jest tak, że w wielu domach leczą cały czas wiadomości, cały czas się o czymś opowiada. I wczoraj czytałam takie ciekawe było pytanie, padło na jednym z profili, to jest dziewczyna, która jest stewardessą, pewnie tutaj część osób ją zna, padło pytanie, dlaczego chcesz się wyprowadzić z Europy, jeżeli chcesz się wyprowadzić, te osoby, które powiedziały, że chciałyby, ponieważ mentalność Europejczyków jest trudna do zniesienia, a w szczególności Polska, to może wynikać z tego, że my mamy jakąś przeszłość historyczną, bądź też dlatego, że mamy mało światła słonecznego, ale generalnie mówi się, że polskie słowo to żółć, czyli taka złość, zawiść, rozgoryczenie i część osób, które chciała właśnie jechać poza Europę, wskazała ewidentnie na mentalność, na to, że tam się nie mówi tak o polityce, tam się zwraca uwagę na inne rzeczy. Myślę, że w wielu polskich domach podczas świąt były tematy polityczne, religijne, co dla wielu osób było traumatycznym przeżyciem przy stole wielkanocnym. Także uważaj, czym karmisz swój umysł, bo to, co zasilasz, to wzrasta. I jeżeli do swojego umysłu dopuszczasz takie właśnie treści, które cię denerwują, drażnią, powodują strach, to bardzo mocno przekłada się. Przecież ty bardzo dużo mówisz o tym zdrowiu psychicznym, o technikach uwalniania. No to nie będzie wpływać dobrze, jeżeli będziemy cały czas to nowe wpuszczać, a próbować coś uleczyć poprzez terapię, ale tam cały czas wpuszczać nowe. To tak jakby, wiesz, wpuszczać siambo i jednocześnie je wypuszczać. No to
dobrze, zyskujemy. Kochana, ja ci powiem tak, ja wczoraj miałam live'a o oczyszczaniu na wiosnę, o detoksie. Wiem, niektórzy tam gadają, że detoks to, wiesz, na detoksyfikacji alkoholowej, że to w ogóle głupie słowo. Gadać sobie możemy jak chcemy. Prawda jest taka, że wątroba służy temu, żeby wyprowadzać toksyny z naszego ciała. Ona też przechowuje w nocy krew, oczyszcza tą krew. Jest naprawdę niezwykle ważnym organem i trzeba się nim zająć. I patrząc z punktu widzenia medycyny chińskiej, ale ogólnie też zdrowia, wiosna jest zarąbistym momentem na to. No po prostu super czas, też jest szybciej jasno, zmienia się troszkę dieta, podejście nasze, jest bardziej się chce często ludziom, więc trzeba ten moment wykorzystać, a detoks, szczególnie oczyszczenie wątroby, wstarcie do odchudzania, do wiesz, lepszego samopoczucia, do sportu, jest super momentem, jest super, super pomysłem. I teraz słuchaj, nie ma oczyszczania wątroby bez oczyszczenia się z emocji złości. Koniec, kropka. Ja się będę upierać, to nie jest przypadek, że nasze babcie, ciocie mówiły, żółć mnie zalewa. Nie, tak. Naprawdę. I to zobaczcie, jaka to jest niesamowita mądrość, a w medycynie chińskiej wątroba jest w systemie organów z pęcherzykiem żółciowym, a w pęcherzyku, jak wiemy, co jest produkowane, no właśnie mówimy cały czas o żółci. Więc to jest niesamowite. I kiedy człowiek ma w ogniu na przykład, albo ma niedobory yin, tak, czy inne różne tam syndromy, o których opisywałam wczoraj na webinarze z wątrobą, to momentalnie to się odbija na emocjonalności. I są ludzie, którzy mają takie nadmiary, takie gorąco na wątrobie, że są wiecznie wkurzeni, że po prostu chodzą, słuchaj, i każdego by tam rębali. No i oczywiście nie mogą się zasłonić tym, że to przecież moja wątroba, no bo trzeba o tą wątrobę po prostu zadbać. Także ja dzisiaj będę miała kolejny webinar, słuchaj, i tym razem będę mówiła o detoksie emocjonalnym. Dlaczego? Dlatego, że detoks taki żywieniowy, wątrobowy właśnie, plus detoks emocjonalny, to jest dopiero game changer i wtedy można powiedzieć o takiej zmianie. Dzięki ci za to, że w ogóle wspominasz o tych emocjach, no bo no nie ma zdrowia bez nich, nie ma zdrowia bez zaopiekowania, zajęcia się, zagospodarowania tego tematu. To jest fakt. No dobra, to co, pytania?
Tak jest.
Dobra. Słuchaj, było takie fajne pytanie, jakie są przeciwwskazania do przeprowadzenia głodówki? Też tutaj pamiętam, że było takie pytanie.
To jest pytanie trudne i tutaj trzeba było powiedzieć, to zależy, bo to, co powiedziałam na samym początku, ty powiedziałeś, że stosowałeś głodówki długie i to były głodówki na wodzie. Powiedziałyśmy sobie, że można zrobić tak zwane głodówki, pół głodówki jakby jedząc buliony i to będzie po prostu deficyt kaloryczny, więc dla organizmu mimo wszystko jest to głodowanie, ponieważ nie takie stuprocentowe, ale nie dostarczamy w pełni wartości odżywczych, kalorycznych dla organizmu. Mimo wszystko będzie to rodzaj głodówki, tylko krótszej, i jeżeli robimy post przerywany, to tak samo jest to pewnego rodzaju głodówka dla organizmu, no bo od którejś godziny do którejś nie je, gdzie może naprawiać te własne struktury. Więc pytanie, jaką my chcemy zrobić głodówkę, być może warto by było tu skorzystać z jakiegoś ośrodka, terapeuty, osoby, która się w tym specjalizuje, która dobierze rodzaj głodówki do tego, co chcemy osiągnąć i czym możemy tą głodówkę przeprowadzić, bo też pamiętajmy, że nawet w takich postach czterodniowych, okazuje się, że pewne procesy się nasilają. Na przykład mogą się nasilić stany zapalne, chwilowo, tak? Ale może nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby one się nam nasiliły. Może się podwyższy nam poziom kwasu moczowego, co paradoksalnie tylko nasili problemy ze stawami. Więc dobrze by było tutaj skorzystać z jakiegoś terapeuty, który się w tym specjalizuje, nas poprowadzi i powie, czy coś jest normalne, czy nienormalne, czy w naszym stanie jest to wskazane, żebyśmy takie głodówki przeprowadziły. Ponadto ja też nie wiem, czy osoba, która właśnie się mnie pyta o te głodówki, na przykład nie ma zaburzonej relacji z jedzeniem, nie ma anoreksji, nie jest osobą, która od 20 lat się stale odchudza. Takiej osoby bym nie powiedziała, a powiedziała absolutnie żadnych głodówek, zacznij jeść normalnie, tylko zachowaj przerwę nocną od jedzenia.
Zgadzam się z tym. Ja bym powiedziała, że w takiej bardzo mocnej fazie nowotworowej Również nie poleca się głodówek, kiedy ciało jest wyniszczone. W medycynie chińskiej mówimy wtedy, kiedy jest zapaść yang, kiedy osoba jest bardzo słaba, bardzo szczupła, niedoborowa, blada, ma niskie ciśnienia, wówczas nie polecamy głodówek. Ogólnie medycyna chińska, tak jak powiedziałam, na głodówki jest krzywo patrzy. Ja z kolei mam pacjentów, znajomych również, którzy w momencie, kiedy zachorowali na nowotwór, przeprowadzili oczyszczanie, przeprowadzili głodówki, to pozwoliło im wyzdrowieć, nie rezygnowali z medycyny akademickiej, z leczenia onkologicznego. Ja to podkreślam zawsze, że trzeba to zrobić komplementarnie, zadbać o wszystkie aspekty, zadbać też o emocje i o głowę, no bo nowotwory to jest często stłumiona emocja poczucia winy, poczucia krzywdy, żalu, więc tutaj też trzeba zaopiekować się te tematy. Polecam też Simontona, już nieżyjącego psychologa, który uczył, jak postępować z nowotworami. To jest na inny live, więc tutaj mamy takie przeciwwskazania. Ale mówię znowu, tak jak Iwonka, to zależy, bo jeżeli ktoś dowiaduje się, że ma chorobę nowotworową, jest w takiej fazie gorącej, jak my to nazywamy, czyli jest moment, kiedy ten nowotwór sieje się, jest no w takiej stanie zapalnym właśnie, no to trzeba wtedy zrezygnować z cukru na przykład. I tutaj przechodzę do pytania, bo onkolog polecił mamie naszej oglądającej rezygnację z białka, bo białko jest budulcem nowotworu. No, dla mnie jest to nowość. Nie słyszałam nigdy o takim podejściu. Raczej pokarmem dla nowotworów jest cukier. Nie bez powodu w badaniu PETA podaje się glukozę.
Tak.
Patrzcie, w którym miejscu są wyświetlenia, tak? W którym miejscu ciało się błyszczy, można powiedzieć, bo tak to ja widziałam kiedyś wyniki PETA i tam, gdzie są ogniska nowotworowe, ta glukoza jest zużywana bardzo szybko. Co ty myślisz o tym białku i kontekście nowotworów?
Zastanawiam, czy się onkolog tutaj po prostu nie przejęzyczył, nie pomylił, że gdzieś tam słyszał coś i wiesz, pomylił się, że tak naprawdę to chodziło mu o węglowodany, a powiedział białko. Białko służy jako regeneracja i w każdej chorobie z wyniszczeniem to białko powinno być dostarczane. Nawet odżywki dla osób w chorobach nowotworowych zawierają większe ilości białka. Po to właśnie, żeby ten organizm mógł się regenerować i naprawiać. Więc no, chyba, że chodziło onkologowi o produkty odzwierzęce. Gdzieś tam usłyszał, że te produkty mięsne to mogą się przyczyniać do nowotworu, może chodzi o żelazo, w niektórych sytuacjach żelazo również, no ale to bardziej z suplementem.
Nie? No więc słuchajcie, to zobaczcie teraz, co Iwonka mówi. Dla mnie to jest właśnie największe, uwielbiam cię za to, Iwona, rozsądek, nie? Czyli popatrzcie, zawsze może być jakiś rodzaj choroby. No, robimy teraz wszystko, my, ja, ty, żeby jak najwięcej osób nie chorowało. My chcemy mówić o zdrowiu, o tym, jak zapobiegać, jak wychodzić z problemów, żeby nie doprowadzić do ostatecznej choroby, no takiej, która jest zagrożeniem życia. I to są choroby krążeniowe, tak, choroby, otyłość jest taką chorobą, choroby nowotworowe. Ale jeżeli już to się stanie, no to trzeba zebrać wszystkie zasoby, no i zebrać informacje i radzić się osób po prostu świadomych, no bo może być tak, że przy nowotworach jelita grubego nadpodaż białka właśnie będzie problemem. Może być kwestia żelaza, to co powiedziałaś. Czyli słuchajcie, no my też nie powiemy wam jeden do jednego, możesz to robić, tak? Albo możesz, albo nie rób, bo przy twoich problemach nie. Więc zawsze rozsądek, jeszcze raz rozsądek, bo to może być różnie, prawda? Dobra. Czy widać jeszcze jakieś pytania, Iwonka? Na pewno było dnemoczanową. Czy można pić buliony przed dniemoczanową?
Było to jeszcze może przy tych nowotworach. Jeszcze bym się chciała też odnieść do tego tutaj na końcu, bo słyszałam, że przy raku piersi, że nie wolno pić kolagenu. No dla mnie to jest jakaś totalna bzdura. Nie mam pojęcia, skąd w ogóle takie teorie. Ja mam wrażenie, że medycyna akademicka czasami daje nam takie zalecenie, żebyśmy chorowali bardziej, żebyśmy nie wyrwali się z choroby, żeby ta choroba trwała. No bo jeżeli ja nie mogę jeść białka, to co? To węglowodany, tak? No bo siłą rzeczy nie tłuszcze, no bo na tłuszczach samych ktoś się nie wyżywi. I teraz ktoś tutaj napisał, że znowu onkolog powiedział, że nowotwór nie żywi się cukrem, że to jest bzdura. No to tak jak ty powiedziałeś, to dlaczego w badaniu PET wykorzystuje się glukozę, tak? I jakby nie ma tutaj, rozumiesz, logiki w tym często. To tak samo jak mówi się, że białko wywołuje cukrzycę. No to ciekawe, bo każdy wie, że jednak węglowodany wywołują cukrzycę i że to glukoza podnosi poziom glukozy w organizmie. A jak my spożywamy skrobie, no to skrobia, czyli te węglowodany złożone, to są łańcuchy, polipeptydy, które składają się z glukozy połączonej łańcuchem, tak? Tylko dlatego właśnie one nie są słodkie. No więc nie ma tutaj logiki, bo z jednej strony diabetolodzy wiedzą o tym, że to produkty węglowodanowe, a z drugiej strony mówią, że węglowodany nie powodują cukrzycy, nie? No to co ją powoduje w takim razie? No, jakby same per se, no nie, wiadomo, że jeżeli ktoś będzie jadł sobie ciastko po obiedzie, to nie będzie miał cukrzycy, ale chodzi o to, że nadużywanie węglowodanów już tak, ludzie piją kole, soki, śniadanie zaczynają od płatków, na drugie śniadanie kanapki, na trzeci posiłek obiad spaghetti bądź pizza, no to ostatecznie doprowadzi to do cukrzycy poprzez nadmiar węglowodanów, których my nie jesteśmy w stanie zużyć, bo siedzimy na tej naszej dupce, zamiast nią poruszać. A druga kwestia, że to są również stany zapalne, no bo to jedzenie po prostu jest kiepskiej jakości.
Ja bym chciała, Iwona, jeszcze powiedzieć o jednym, za chwilę przejdziemy do kolejnych pytań, bo często pytali mnie podopieczni o otłuszczenie wątroby i wysokie cholesterole. I powiem Ci, że moje doświadczenie z gabinetu, a przyjmowałam czasami i 100 osób tygodniowo, jest takie, że największe problemy z cholesterolem i z otłuszczeniem wątroby miały osoby, które jadły węglowodany połączone z tłuszczami trans, czyli takie ciasteczkowe potwory, kanapkowe potwory. Co ja nigdy nie zapomnę osoby, która, pani doktor, pani nauczyciel, która do pracy nosiła kanapki, szczupła, super dziewczyna, naprawdę. I słuchaj, cholesterol miała wywalony w kosmos, ale ona po prostu, dla niej głównym pożywieniem były kanapki. Czyli ona rano w domu jadła kanapki, do pracy brała dwie porcje kanapek i wracała do domu, zjadała jakiś tam obiad, tak? I generalnie mówiła, no pani Aniu, ja nie wiem skąd te cholesterol, ja w ogóle nie jem tłuszczu. Ja mówię, no ale właśnie pani problem polega na tym, że pani nie je tłuszczu i białka, że pani zasuwa cały czas kanapki, prawda? I słuchajcie, samo odstawienie tych kanapek, samo odstawienie kanapek, wprowadzenie suplementacji już u tej dziewczyny zbiło ten cholesterol w ciągu miesiąca znacząco. Mogła uniknąć statyn, bo nie chciała brać, bo relatywnie młoda osoba. Więc naprawdę to jest problemem i stąd się bierze otłuszczenie wątroby, a nie od tłuszczu. To są te mity, no to są te, wiesz, problemy, które mamy z tą całą piramidą żywienia. Ja wam polecam w ogóle film na YouTubie, cały ten tłuszcz chyba. Chyba taki tytuł, nie będę wymyślać. Anyway, tam jest po prostu przepięknie pokazana piramida żywienia, która została no, wymyślona niemalże po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych, bo była nadpodaż kukurydzy, bo trzeba było te płatki kukurydziane opitolić i wszelkiego rodzaju keloksy i inne. No i to przyczyniło, słuchajcie, do problemów, które dzisiaj mamy, że bardzo, bardzo dużo ludzi choruje na cukrzycę. No i już kolejne pokolenia na cukrzycę typu 1, że ludzie naprawdę mają problemy z metabolizowaniem hormonów i z insulinoopornością i to się zaczyna robić plaga. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jemy bardzo dużo przetworzonego cukru i węglowodanów. I ja tu nie mówię, że dobrem na wszystko jest dieta, tak, tylko keto i tylko karniwor, ale jeżeli są stany zapalne, czasowo warto przejść na ograniczenie znaczące bądź całkowite węglowodanów. Tutaj ja jestem za tym. No i jedzenia jemy za dużo, po prostu za dużo, za często i za dużo, nie? To tak.
No wiesz, to też jest tak, że jak jemy węglowodany, no to po prostu one nakręcają nam tą chęć jedzenia i efekt jest taki, że jemy za dużo. Ciężko jest rozpocząć dzień od węglowodanów i nie zjeść za dużo, bo naturalnie po prostu chce nam się jeść i my jemy więcej niż byśmy zjedli, co jest wywołane huśtawką glukozowo-insulinową, czyli tak się mówi o hipoglikemii reaktywnej. Czyli to działa w ten sposób, że jeżeli ty zjesz węglowodany, wytworzy się insulina, no bo zawsze wytwarza się po to, żeby zbić poziom glukozy do pewnego poziomu bezpiecznego dla naszych tkanek, bo glukoza uszkadza nam tkanki, no ale no często niestety spada poniżej normy, bo jeżeli my zjemy coś mocno węglowodanowego, to nasza trzustka działa nadreaktywnie. Jest taki stan, taki alarm, pożar. I w tym momencie tej insuliny jest tak dużo, że dostajemy hipoglikemii reaktywnej. To jest to typowe zasypianie po posiłkach, to jest takie odcięcie prądu, to jest takie, a muszę się zdrzemnąć, muszę sobie zrobić drzemkę po jedzeniu. I to nie wynika z tego, że my potrzebujemy strawić to, co zjedliśmy, no chyba, że to był taki faktycznie dość syty posiłek, no to takie po prostu lekkie odciążenie będzie, ale to jest dosłownie odcięcie. I, no, i jemy więcej, jemy po prostu więcej. Dlatego też osoby przechodzące na diety białkowo-tłuszczowe, na diety z ograniczeniem węglowodanów, bo to niekoniecznie musi być dieta keto, tak jak powiedziałaś, te osoby odczuwają sytość po raz pierwszy i muszą ciągle jeść czegoś.
Dokładnie. Dokładnie tak. No wiecie co, jak ja wypijam bulion na śniadanie, naprawdę parę godzin nie jestem głodna. To jest magia, tak? Że to jest w płynie, ale tam jest tyle kalorii, tyle wszystkiego, co mi jest potrzebne, tyle białka, tyle kolagenu, że ja nie odczuwam głodu, pomimo że to jest płyn. No więc jest to najprostszy sposób, żeby się oczyścić. Było jeszcze pytanie, jakie są przeciwwskazania do głodówek, powiedzieliśmy. Autofagia, kiedy się zaczyna, Iwonka? Kiedy możemy powiedzieć o autofagii?
Wiesz co, tutaj nie ma dobrych badań na ludziach, ciężko je pewnie przeprowadzić, więc te badania nie były tak stricte na ludziach, stąd też niektórzy zarzucają, że nie ma czegoś takiego jak autofagia, ale już wiemy, że jest regeneracja, naprawa naszych własnych tkanek, tak jak powiedziałam, w układzie pokarmowym, wymiana komórek, naprawa naszych kosmyków jelitowych, remineralizacja szkliwa, więc podejrzewamy, że tak jak w przypadku badań, które gdzieś tam w laboratorium się przeprowadza i ta autofagia się pojawia, tak jakby zakładamy, że tak się dzieje również u człowieka. Co na przykład widać w postach, na przykład posty w diecie Dąbrowskiej, tam się podkreśla o tym, że ten organizm, nawet do tego stopnia, że niektóre blizny schodzą, czyli jakby organizm zjada zużyte struktury, tak? I to nie musi być post Dąbrowskiej na warzywach. Tu chodzi o to, że my po prostu mamy niedobór kaloryczny, mamy przerwę w odżywianiu i zakłada się, że to jest te 16 godzin bez posiłku, gdzie jest szansa na uruchomienie. Natomiast, żeby mieć pewność, to mówi się o 24 godzinach. Dlatego dobry jest taki sposób jak kiedyś, że w piątki się nie jadło, że w piątki się postowało. To jest bardzo dobry sposób i też mamy dość sporo badań przeprowadzonych w trakcie Ramadanu, gdzie no, tam naturalnie się je mniej, więc tam wszystkie badania dotyczące korzystnego wpływu niejedzenia przez określony czas były przeprowadzone wśród tych osób i tam jest mnóstwo korzyści pod tytułem regulacja gospodarki glukozowo-insulinowej, regulacja gospodarki hormonalnej, niwelowanie stanów zapalnych, uruchamianie się naszych własnych endogennych antyoksydantów, bo my takowe mamy.
Kochana, to jeszcze tak sobie teraz pomyślałam, że ten Ramadan, dzięki, że o tym mówisz. Zobaczcie, tak naprawdę jak popatrzycie historycznie, no i tu nie chodzi naprawdę o religię, bo każda wiara jest okej, ważne, żeby była zgodna z nami. Historycznie każda religia ma jakiś czas postu. Ja patrząc na moich przodków, na Greków, to słuchajcie, oni, pomimo że są kojarzeni z baraniną, jedzą bardzo mało mięsa, bardzo często nie jedzą po zmroku, często nie jedzą właśnie w piątki, soboty, jedzą tylko warzywa duszone, rezygnują z mięsa, a mięso jedzą raz, dwa razy w tygodniu, czasami niektórzy nawet rzadziej, na przykład w mojej rodzinie gdzieś tam na wsi u mojego taty, gdzie mój tato pochodził. I powiem jeszcze więcej, często jest właśnie tak, że piją tylko wino, pomieszane z wodą, słuchaj, co ma dla mnie dzisiaj też jakieś znaczenie, bo sobie myślę, że skoro oni wypijali to wino czerwone zmieszane z wodą, no to podkarmiali mikrobiotę w jakimś tam sposób, prawda, wzmacniali też swoje serce, chodzili po górach. Ja często opowiadam taką historię Kiria Maria, pani Maria, którą poznałam na wsi u mojego taty i wszyscy tam mi powiedzieli, to jest najstarsza mieszkanka wsi. Ja ją pytam, Kira Maria, czy wiesz, kiedy się urodziłaś? Ona mówi, nie pamiętam, ale to było jeszcze przed tą dużą wojną, przed tym paleniem naszej wioski. Ona codziennie chodzi na grób swojej mamy, teraz 4 razy w tygodniu, no i zakładaliśmy wtedy, że może mieć około 100 lat, między 90 a 100 lat i codziennie szła w dół na grób swojej mamy, 10 kilometrów i wracała pod górę 10 kilometrów do wioski. Zobaczcie, to przedłuża życie, tak? Piła herbatki, piła to wino z wodą, bardzo niewiele jadła, bardzo szczupła, bardzo sprawna, taka sprytna osoba i bardzo taki szarp umysł, nie do końca, czyli ona może nieokreślony czas, no bo też nie miała zapisane, kiedy się urodziła, ale bardzo taka wiedziała, o co chodzi, jak wspominała czasy w rozmowie, super. No i to dla mnie jest ta długość życia, to nam pokazuje, o co chodzi, o to chodzenie, o to, żeby jednak ten wysiłek był i to jedzenie bardzo umiarkowane, a nawet posty. No. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Czy ty dziś jakieś pytania widzisz, słuchaj? O, i długość powiedziałyśmy. Ach,
ja już powiem. Ja myślę, że najważniejsze rzeczy zostały poruszone, jeżeli chodzi o takie zdrowe nawyki.
Ale mamy tu od Tomka, słuchaj, z ciekawością oglądam live streamy, nie jestem kobietą.
To znaczy, tak, że... Tak, dlatego ja też bardzo często, jak witam się u siebie z osobami, które mnie oglądają, No ja mówię, witam wszystkie panie i kilku panów, bo prawda jest taka, że moje konto, mój profil obserwuje ponad 80% kobiet, myślę, że to jest jakieś 85%, czyli 15% to są mężczyźni. I część mężczyzn mówi, że dziękuję mi za te treści, bo dzięki tym treściom mogą być lepszymi mężczyznami, mogą być lepszymi dla swoich kobiet, dla swoich partnerek, mogą zadbać o swoje zdrowie, bo ja też bardzo często mówię po prostu jako kobieta o innych kobietach i dla kobiet, co jest istotne w życiu i na co my zwracamy uwagę, więc mężczyźni dzięki temu mogą dowiedzieć się, co kobiety potrzebują, jakie są ich potrzeby, jakie są ich oczekiwania, jaka jest ich emocjonalność i tak dalej. No, to jest mega, mega fajne. Także ja się cieszę, że są panowie, ale jakby się utarło, że mężczyźni to takie, wiesz, kanały motoryzacyjne, kulturystyka, testosteron, tak, i o czym my tutaj możemy do mężczyzn, bo na pewno by się teraz odezwali tacy, ale ja dużo biegam, dużo ćwiczę na siłowni, no przecież to, co ty mówisz, to są bzdury, bo to się tak nie da. No, dlatego uznałam, że lepiej jest mówić do kobiet niż do wszystkich.
Jasne, jasne. Ja myślę, że ci, którzy mają do nas trafić, to trafią. Były dwie osoby, które pisały o kręgosłupie, więc ja z punktu widzenia akupunkturzysty, udaj się na akupunkturę, idź do dobrego, sprawdzonego specjalisty medycyny chińskiej. Naprawdę mam wiele przypadków udokumentowanych, gdzie osoby uniknęły operacji. Nie ma chyba nic lepszego według mnie w tej chwili na świecie niż leczenie tych ortopedycznych problemów igłami, dlatego że rozbijamy wtedy te tkanki bliznowate, te wszystkie zrogowacenia, uwalniamy przestrzeń mięśniową po to, żeby te protruzje, czyli te wszystkie problemy, również przepukliny, no właśnie protruzje zniknęły, wchłonęły się. Do tego kolagen, najlepiej z pożywieniem, to mogą być buliony kolagenowe. Słuchajcie, wkleiłam te dziewczyny moje, przygotowały na tempie słowo chcę. Jak wpiszecie do tego live'a, to dostaniecie do nas link do bulionów stworzonych razem z Iwoną, bulionów kolagenowych. Uważam, że to będzie już teraz trend, żeby dostarczać wszystko z pożywieniem, czyli żeby jak najwięcej suplementów, jak najwięcej witamin, minerałów, makro, mikroelementów było dostarczanych z jedzeniem, a nie z suplementacją. Iwonka, jeszcze pytanie od naszej oglądającej. Córka 13 lat i już ma kamyki żółciowe. Co byś poradziła?
No, ciężki temat, no, 13-latka, to powinna być, no właśnie, powinna być pod opieką dobrego specjalisty, bo kamienie w pęcherzyku żółciowym tworzą się ze względu na zaburzony przepływ żółci. Zaburzony przepływ żółci może być z różnych powodów. On może być dlatego, że jest bardzo mocne unikanie tłuszczu w diecie i wtedy żółć naturalnie nie spływa, lecz akumuluje się w pęcherzyku żółciowym. Natomiast mogą być inne przeszkody, mogą być jakieś mechaniczne przeszkody, może być jakaś dysfunkcja dróg żółciowych, może tutaj właśnie powinien lekarz się temu przyjrzeć, może należałoby zrobić dokładniejszą diagnostykę. Ja mam zawsze takie obawy, jak ktoś się pyta o takie rzeczy, że internet jest tutaj doradcą, a nie lekarz, bo wiesz, może tam jest coś poważnego, tak? To nie jest normalne, że 13-latce robią się kamienie w pęcherzyku żółciowym. Może to jest jakiś rodzaj choroby autoimmunologicznej. Może warto by było sprawdzić tutaj choroby pod kątem chorób wątroby z zespołem nakładania. Jest taki cały panel, który można sobie zrobić w diagnostyce i wtedy sprawdzamy, czy nie ma chorób dróg żółciowych o podłożu autoimmunologicznym. No i przyczyna może być również w pasożytach, czyli Giardia lambia, pierwotniak, który lubi żyć w drogach żółciowych, on je wtedy też przytyka. Ale no na każdym tutaj etapie potrzebne jest wdrożenie porady lekarza, diagnostyka dokładna, a nie tylko i wyłącznie szukanie w sposób naturalny, bo można coś ważnego przeoczyć.
Słuchajcie, ja jestem zdania, że każdego dobrego specjalistę znajdziecie po jego owocach, czyli opinie. Patrzcie, jakie ma efekty u pacjentów. Tak samo gastroenterolodzy, gastrolodzy, to są też lekarze, można poszukać. Ja mam taką metodę, której uczyłam na webinarach. Zawsze po prostu szukam tego, który ma najlepsze opinie, gdzie było widać człowieka, ale też otwartego na różne metody. No i po prostu takiego, który najlepiej pracuje też w szpitalu, gdzie ma dostęp do różnych nowoczesnych technik diagnostycznych. Więc poszukaj, to jest też to, co Iwona powiedziała, tylko ubieram to w inne słowa, poszukaj dobrego lekarza. Trzeba zrobić pełną diagnostykę. Zgadzam się z tym, co powiedziała Iwonka za wcześniej na kamienie na woreczku. I to tutaj też porada od gastroenterologa. Naprawdę zawsze jest czas na usunięcie woreczka. Trzeba zrobić wszystko, żeby go nie usuwać, dlatego że później żółć się krystalizuje w drogach żółciowych, mimo tego, że woreczka nie ma, i mogą się zacząć problemy z trzustką. Więc pamiętajcie, żeby to była zawsze operacja, to ostateczność. Tak samo kręgosłup czasami jest konieczna, tak samo wszystkie stawy. Też operujemy wtedy to wszystko, kiedy już wykorzystaliśmy wszystkie metody, więc tutaj też polecam po prostu szukanie dobrych specjalistów z taką intencją. No dobra, niskie ciśnienie u nastolatki. Słuchajcie, to dzisiaj nie o tym już. Aha, przy raku piersi nie można pić kolagenu.
To już się wypowiadało o tym.
Tak. No dobrze, okej. Okay. Słuchajcie, no to chyba tyle na dzisiaj. Nie widzę tu już więcej takich pytań. Zapraszam Was do wpisywania chcę. Poczytajcie o tych bulionach. Jeżeli ktoś chce, może gotować sam, ale jak nie lubi tego zapachu i nie chce mieć w domu po prostu parówki z gotowania, no to zapraszamy Was do zakupu. I tam są prezenty. Iwona, powiedz coś jeszcze o tym, co przygotowałaś, bo tam są różne materiały od Ciebie wspaniałe. Ja je przeglądam. Powiem Ci, że wow.
Nie, czy pamiętam, co dołączasz, ale jest na pewno mój e-book dotyczący kolagenu, dotyczący tego, jakie on ma działanie na nasz organizm z ogromną ilością badań. Jest tam przepis na własny bulion domowy, jeżeli chcemy sobie ugotować. I podejrzewam, jest tabelka, tak? Czyli tak zwany nawykownik. Powiedz, co tam jest jeszcze.
To, dokładnie to, co powiedziałaś, czyli mamy po prostu cały zestaw, również przepisy, czyli kupując sobie takie buliony, możecie też zostawić sobie słoiki i gotować samemu, ale wiem, że bardzo wiele osób wraca do nas i kupuje te buliony po to, żeby się wspierać. Było pytanie, ile pić tych bulionów? Ja mogę powiedzieć o sobie, że ja wypijam rano szklankę, czyli kubek, czyli dla mnie słoik jest na dzień, teraz, ale jak przejdę jutro już, czy pojutrze, bo tak myślę, że w piątek, żeby sobota, niedziela już w ogóle nic nie jeść, no to przejdę na 2-3 słoiki dziennie. Tak to zamierzam zrobić. Więc i chcę wytrzymać około 2 tygodni. Później już sobie wprowadzę oczywiście warzywa, owoce w postaci soków sirt, jakieś tam smoothie, ale też nie za dużo owoców, raczej jagodowe i raczej seler naciowy, pietruszka, takie rzeczy to u mnie. No nie wiem, Iwonka, co ty byś doradziła jeszcze teraz wiosenną porą do takich bulionów?
Ja to co zawsze, nie? Jajka, mięso.
No
dobrze. Z perspektywy dojrzałej kobiety po prostu, że my potrzebujemy wartości odżywczych i jeżeli ktoś nie ma alergii, nietolerancji, to jajeczka na śniadanie są super, dobrze by było zjeść porcję mięsa, oczywiście to nie jest hubowy, panierowany, tylko na przykład dobrej jakości wołowina, zrobiona tak delikatnie na grillu, żeby w środku była taka najlepiej krwista, taka jest chrupiąca, najlepiej się trawi, no i bulion. No moja dieta tak wygląda, oczywiście okresowo nie wygląda, ale najczęściej właśnie tak wygląda, czyli na śniadanie jajka, na obiad stek i do tego dopijam sobie buliony. Jeżeli ktoś ma ochotę zrobić taką terapię oczyszczającą jak ty, to te buliony są super i wtedy można bez niczego, a później właśnie rozszerzać sobie dietę. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem warzyw i owoców, natomiast okresowo je spożywam, najbardziej lubię wtedy, kiedy one po prostu są. Czyli wiosną zmrożonek gotowanych w postaci właśnie warzyw gotowanych, a latem, kiedy już naturalnie są te ogródkowe, no to takie tak. Natomiast no nie jestem fanem truskawek w zimie, które skądś przypłynęły, czy pomidorów, które wiesz, kompletnie smaku nie mają. Ja bym powiedziała, że takie warzywa...
No. To jest, jak się raz spróbowało pomidora z Rodos, takiego, który rósł w górach i dochodził na lodówce mojej kochanej cioci, to już moja ciocia zrobiłaś mi krzywdę, bo nie mogę zapomnieć tego smaku. No dobrze, kochani, bardzo się cieszę, że byliście tutaj z nami dzisiaj. Iwona, rozmowa z Tobą zawsze to przyjemność, naprawdę. Cieszę się, że nam się dzisiaj udało, bo wiem, jak bardzo zajęta jesteś. Obie jesteśmy zresztą, o czym zresztą miałyśmy okazję wczoraj pogadać. Dodam, jeśli pozwolisz, do współautorstwa też zdrową zupę.
Pewnie.
Mamy okładki, więc spróbuję nas złapać w najładniejszym momencie. Kochani, mam do Was prośbę, zróbcie screen i puśćcie dalej tego live'a. Niech ludzie wiedzą, że rozsądek, parę zmian w diecie, oczyszczenie na wiosnę to jest dobry pomysł, także ja się już nauczyłam serduszko robić. Puśćcie nas dalej. No i tyle, i oznaczajcie nas. Dzięki wielkie i do zobaczenia, kochana.
Dzięki, do zobaczenia.
Pa, pa.